Witam Was bardzo serdecznie. Zacznę od takiego wspomnienia z młodości. No oczywiście to jeszcze dużo młodości przede mną, przynajmniej mam takie wrażenie, ale to była taka głupia młodość. Miałem 17 lat i to było niedługo po tym, jak otrzymałem prawo jazdy. Mój tata wtedy pracował kilka dni w tygodniu w Warszawie. Miał służbowy samochód, którym przyjeżdżał na weekend do Bielska. No i ponieważ mieliśmy wyjazd z naszą młodzieżą gdzieś tam poza Bielsko na ognisko, poprosiłem go, czy mi pożyczy samochód. On powiedział, dobra, na taki ważny cel to ci pożyczę. Gdy wracaliśmy z tego ogniska, było już ciemno, była to jesień, droga była śliska. No i w pewnym momencie zaczęło tym samochodem rzucać na lewo i prawo. Tak? I tak od jednego rowu do drugiego. I tak w ostatniej chwili jakimś cudem ten samochód skręcał w drugą stronę. Najgorsze było to, że sprzeciwka zaczęły zbliżać się inne światła. Nie znałem wtedy teorii, jak wychodzić z takiej opresji. Nie miałem też żadnego doświadczenia, więc po prostu nie wiedziałem, co zrobić. Postępowałem intuicyjnie i jakimś cudem udało się opanować ten samochód i wrócić na swój pas. Nikomu się nic nie stało. Tata się dowiaduje teraz, oglądając nas online, że mógł stracić samochód. I to doświadczenie trwało może 20 sekund, ale dla mnie było taką bardzo dobrą lekcją. Co z samochodem może się stać, kiedy człowiek przekracza pewne granice, albo po prostu kiedy się nie zastanawia, czy nie myśli. Człowiek w takich doświadczeniach bardzo szybko się uczy. I mój syn, chociaż ma dopiero 7 lat, to też przeszedł taką lekcję. Co prawda nie pożyczyłem mu samochodu, ale lekcja była jeszcze szybsza niż te 20 sekund, a równie skuteczna. Kilka razy w roku razem z młodzieżą wyjeżdżamy gdzieś w plener i tam jest taka zasada, że zazwyczaj każdy sam sobie przygotowuje posiłek. I my z moją żoną Agnieszką mamy taką kuchenkę benzynową, na której gotujemy wodę czy tam przyrządzamy jakieś rzeczy. I w czasie wyjazdu kilka razy dziennie biorę zapałki i tą kuchenkę odpalam. Za każdym razem, kiedy mój syn to widział, to mówił, tata, daj mi spróbować, ja chcę odpalić tą zapałkę. Był bardzo mocno przekonany, że to jest proste, że to jest bezpieczne. Ja za każdym razem mówiłem, Leon, jesteś za mały, poparzysz się, tą zapałkę trzeba trzymać starannie, daleko od pudełka, żebyś się nie poparzył. Ale on za każdym razem, nie, tata, to jest proste, daj, ja chcę spróbować. No i w końcu zdecydowaliśmy za go, że a niech sobie spróbuje. Prawdopodobnie wtedy straci przekonanie, że to takie proste i bezpieczne. I tak się stało, wziął zapałkę, odpalił, trzymał ją bardzo blisko tej siarki, która jest umieszczona na końcówce zapałki, jeszcze trzymał ją w dół, czyli ten płomień, który się pojawił na zapałce, zaraz poparzył mu paluszki, no on to rzucił i więcej nie próbował. Już zapala zapałki, ale wtedy ta lekcja dała bardzo szybko odpowiedni efekt. Już nie musieliśmy mu mówić, że jest to niebezpieczne, że jest to trudne, że jest za mały. Sam się przekonał i szybko się nauczył. To są bardzo proste lekcje w życiu. Troszkę bolą, ale szybko się uczymy. Niestety są sprawy w naszym życiu już nie tak proste. Sprawy, w których ta zasada nie działa. Czyli co to znaczy? Człowiek się parzy, a i tak później znowu popełnia ten sam błąd. Człowiek wpada w jakiś poślizg w swoim życiu, ale niczego cię nie nauczy, następnym razem pokonując ten sam zakręt popełnia dokładnie ten sam błąd. Więc są sytuacje, w których ta prosta zasada nauki przez doświadczenie nie działa i tak dzieje się w naszym życiu w przypadku grzechu. Więc jak to jest, że człowiek w tej dziedzinie jest zdolny popełniać ten sam błąd kilka razy, może kilkadziesiąt razy, może nawet kilkaset razy. wie, że coś jest złe, rozumie w pewnym sensie konsekwencje, no ale poprzednie doświadczenia niczego go nie uczą. Dlaczego to tak działa? Dlaczego to nie jest tak proste jak w przypadku zapałek? Człowiek by raz zgrzeszył, zrozumiał, że to jest złe, wyznał i już nigdy więcej nie sięgał po te rzeczy. Dlaczego to nie jest takie proste? Jakub, autor listu, który obecnie poznajemy, poświęcił sporo miejsca w tym liście na temat pokus i grzechu. Wśród tych wersetów znajdujemy na przykład taki. Pierwszy rozdział, werset 15. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. I możemy dołożyć, Kuba, 16 werset, przepraszam. Nie dajcie się zwodzić, bracia moi umiłowani. Słowo użyte tutaj w oryginalnym języku można przetłumaczyć jako nie dajcie się wprowadzać w błąd. Tu mamy nie dajcie się zwodzić, nie dajcie się wprowadzać w błąd. I to słowo pojawia się kilka razy w Nowym Testamencie i za każdym razem w identycznym kontekście. To znaczy w sytuacji, kiedy ktoś nas wprowadza w błąd na poziomie naszego sposobu myślenia. Więc mówimy, że człowiek popełnia ten błąd, że grzeszy po raz kolejny tak samo. Dlaczego tak się dzieje? Bo daje się zwodzić, tak? Daje się wprowadzić w błąd. I na tym polega strategia naszego przeciwnika, by nas wprowadzić za każdym razem w błąd. Jakub używa w tym pierwszym rozdziale swojego listu słowa pokusa nęci człowieka, tak? Pokusa go nęci. Więc aby to zobrazować, co się dzieje, kiedy doświadczamy pokusy, użyjmy przykładu przynęty. Przyniosłem tutaj ręcznie wykonaną przynętę. Nie wiem, czy będziecie widzieć z takiej odległości. Może popatrzymy na nią właśnie. O, to jest ręcznie zrobiona przynęta na pstrąga i klenia, tak? Przynęta robi dokładnie to samo, czyli wprowadza w błąd. Dla ryby wygląda bardzo atrakcyjnie, dla nas mniej, ale dla ryby, na przykład dla pstrąga, to jest coś pięknego, tak? To jest to, czego ta ryba pragnie. Więc dla ryby to coś wygląda bardzo atrakcyjnie. Jeżeli ryba coś takiego zobaczy w wodzie przed sobą, to myśli, o, ale wspaniały pokarm. Ale my dobrze wiemy, że ta ryba jest wprowadzana w błąd. Nie widzi prawdy o tej przynęcie. A prawdą jest to, co widać na drugim zdjęciu, tak? Czyli duży haczyk, który jest w środku ukryty. Więc nasz przeciwnik nas wprowadza w błąd. Dlaczego doświadczamy czegoś takiego, że grzeszymy po raz kolejny w ten sam sposób? Dlaczego znowu dajemy się oszukać? Taki jest cel naszego przeciwnika, wprowadzić nas w błąd. To, co złe jest w swojej istocie, to, co nawet zostało stworzone, by zaszkodzić, jest przedstawiane jako coś nieszkodliwego i atrakcyjnego. Więc weźmy na przykład taką skalę, nazwijmy ją błędnym pojęciem grzechu. W naszej kulturze nadaje się grzechom różną wartość. Już to nie chodzi nawet o to, że mówi się o tym, że grzechy są ciężkie i lekkie, co nie jest do końca zgodne z prawdą, ale robi się coś więcej, mianowicie niektóre grzechy uważa się za dobre w tym sensie, że one przynoszą w naszym życiu coś dobrego. I kryteria oceny grzechu, czy jest bardzo szkodliwy, czy jest neutralny, czy bezdziwny, ale nawet przynosi coś dobrego, one z biegiem lat, one się zmieniają, są bardzo płynne. Przykład. W przeszłości cudzołóstwo było karane bardzo surowo. I ogół społeczeństwa mówił, to jest coś bardzo szkodliwego, nie należy tego robić. Karą za cudzołóstwo była nawet śmierć. Czyli cudzołóstwo na tej skali grzechu było całkowicie po lewej stronie, tak? Było bardzo szkodliwe. A dzisiaj gdzie jest w naszej kulturze na tej skali? Na pewno nie całkiem po lewej. W wielu przypadkach jest po środku. Są sytuacje, w której człowiek usprawiedliwiając swoje czyny mówi, że to jest dla jego dobra, nawet dla dobra związku, tak? Że coś tam się polepszy. W Cesarstwie Rzymskim 200 lat przed Chrystusem w księgach nie było zapisanego ani jednego rozwodu. Tak? To zjawisko po prostu nie istniało. Kilka pokoleń czy kilkanaście pokoleń później rozwód jest czymś normalnym. Podobnie było z praktykami homoseksualnymi. W ciągu kilku pokoleń z praktyki, która była uważana za jakąś szkodliwą i złą, nagle w ciągu kilku pokoleń te sprawy przeskoczyły na prawą stronę. I w naszej kulturze jest dzisiaj podobnie. Słowo grzech przestało funkcjonować jako coś negatywnego. Zazwyczaj jest używane w kontekście pozytywnym. Kościół jest jedynym miejscem, gdzie się słyszy, że grzech jest czymś złym. Wszędzie indziej słyszymy, że tam troszkę pogrzeszyć, tak? To sympatycznie brzmi, drobne grzeszki, których się dopuszczamy, to nawet wydaje się, że to jest coś dobrego, coś przyjemnego dla człowieka. Więc kultura jest bardzo zmienna i to, co dzisiaj nazywamy, czego dzisiaj nie nazywamy grzechem, wiele pokoleń temu było uważane za straszny grzech, nawet karany śmiercią. I to tak jest, co ludzie chcą, czego pragną, co potrafią usprawiedliwić, to przesuwają sobie na tej skali tak, jak im się podoba. Ale my tutaj nie przyszliśmy studiować tego, co świat myśli o grzechu, jak go nazywa, jak go definiuje, bo to są sprawy zmienne. My przyszliśmy popatrzeć, jak na te sprawy patrzy Bóg, a On w swoich zasadach jest niezmienny. Więc im bardziej nasz świat się oddala od Bożych standardów, tym bardziej my potrzebujemy, chrześcijanie, sprawdzać, jak myślimy o grzechu. Bo założę się, że na tej skali potrafilibyśmy powiedzieć o jakichś grzechach, że są neutralne, albo są nawet, coś tam wnoszą ciekawego w nasze życie. To znaczy, że kultura, w której żyjemy, tak mocno na nas dzisiaj wpływa. Więc musimy to sprawdzać, jaka jest prawda o grzechu, by nie dać sobie wmówić pewnych rzeczy ze świata. Więc sprawdzimy dzisiaj, czy nasze myślenie o grzechu jest prawdziwe, czy nie. Jakub przedstawia w pierwszym rozdziale, we fragmencie, który dzisiaj poznajemy, trzy prawdy na temat grzechu. Pierwsza zapisana jest w wersecie 15. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć. Zapytajcie dzisiaj kogokolwiek, jakie są skutki grzechu. Oprócz bardzo skrajnych sytuacji, człowiek nie potrafi powiedzieć o skutkach grzechu, tak? Oczywiście istnieje coś takiego jak poczucie winy, ale to znowu zależy od tego, co kultura nazywa grzechem, tak? Jeżeli kultura potrafi usprawiedliwiać wszystkie złe rzeczy, których człowiek się dopuszcza, nawet łącznie ze zdradą, to człowiek coraz mniej ma tego poczucia winy, prawda? Więc owszem, istnieje poczucie winy, nasze sumienie nas oskarża i to jest bardzo dobra rzecz. Ale Jakub mówi o innej konsekwencji grzechu. Mianowicie mówi, kiedy grzech dojrzeje, co w terminologii, której używa Jakub, oznacza, że jeżeli człowiek nie rozwiąże szybko tego problemu, nie wyzna Bogu swojego nieposłuszeństwa, jeżeli grzech dojrzeje, to przynosi śmierć. No to powiedzmy komuś na zewnątrz tego budynku, że jeżeli zgrzeszy, to umrze. Jest to absurd. Więc w jakim sensie Jakub mówi, że grzech przynosi w naszym życiu śmierć. Aby to zrozumieć, popatrzymy na samą końcówkę historii o synu marnotrawnym. Popatrzmy, co ojciec powiedział o tym synu, który już powrócił do niego. Mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Jezus mówi tą przypowieść i używa dokładnie tej samej symboliki śmierci. Nie mówi tu o tym, że syn umarł, a potem zmartwychwstał, tylko umarł, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Więc w tym przypadku śmierć oznacza zerwanie pewnych relacji, zerwanie wspólnoty z ojcem, łączności z nim. I tak faktycznie było w tej historii. Ten człowiek miał dwóch synów i młodszy postanowił wyjechać. Chciał wyjechać na tyle daleko, żeby ojciec nie mógł go w żaden sposób dosięgnąć. I nie chodziło tutaj o gniew ojca, bo nie widzimy, żeby on się bardzo gniewał, w jakiś sposób przeszkadzał temu młodszemu, żeby wyjechał. Bardziej chodzi o to, chciałbym wyjechać tak daleko, żeby moi rodzice nie widzieli tego, co ja sobie chcę robić. Myślę, że młody człowiek, kiedy wyjeżdża na studia, to ma ten fałszywy powiew wolności, tak? O, teraz tam życie, to już jestem sam dla siebie. Rodzice może mnie tam odwiedzą raz na pół roku, ale generalnie nie mają pojęcia, co ja tam będę robił, tak? I to jest prawda. Więc syn marnotrawny, no może sprawdzacie, nie wiem. Syn marnotrawny uciekł w ten sposób od ojca i to pojechał do innego kraju, żeby ojciec nawet nie mógł zasięgnąć jakichś informacji o nim. I ojciec nazywa to: syn mój umarł, w tym sensie dla mnie był jak martwy, nie mieliśmy żadnej relacji, nie mieliśmy żadnego kontaktu przez dłuższy czas. Więc śmierć tutaj jest przedstawiona jako rozdzielenie między Bogiem a człowiekiem. Możemy też popatrzeć na inny obraz, który zapisany jest w Księdze Izajasza, gdzie Bóg mówi: wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem, wasze grzechy zasłoniły mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha. Jest to ta sama idea, jest to idea oddalenia, rozłączenia na tyle daleko, że człowiek i Bóg nie mają ze sobą bliskiej relacji. I tutaj widzimy, że przyczyną takiego stanu rzeczy są winy człowieka, są grzechy człowieka, są problemy, których nie rozwiązuje. Dzisiaj będziemy mówić o grzechu, ale nie jest to grzech, którego człowiek nie chce, z którym sobie nie radzi. To jest zupełnie inny temat. Dzisiaj mówimy o tym, że człowiek chce grzechu i to jest problem. I grzech, którego człowiek pragnie, którego człowiek dokonuje takich wyborów, on niesie pewne konsekwencje i pierwszą z nich jest zerwanie relacji z Bogiem. Myślę, że w naszej kulturze trudno jest mówić, jakie są konsekwencje, kiedy grzeszymy. Oprócz poczucia winy, musimy to wyznać, wiadomo, ale jakie są inne konsekwencje? To jest pierwsza, nazwijmy to pierwszą prawdą o grzechu, wyświetlmy. Pierwsza prawda o grzechu to, ona zrywa wspólnotę. Zauważcie, że za każdym razem, czy to jest historia księdza Izajasza, czy jest to kwestia syna marnotrawnego, zawsze wspólnota między człowiekiem a Bogiem zostaje zerwana z jakiej strony? Ze strony człowieka. Czyli to jest świadomy wybór człowieka. Odejdę na tyle daleko, żeby ktoś mi nie mówił, jak mam żyć, co mam robić, żeby nie widział, co czynię. Syn marnotrawny podjął taką decyzję, że wyjeżdża. Że on chce sobie radzić sam. Jezus w Ewangelii Łukasza przez swoje przypowieści on pokazywał, jaki Bóg jest naprawdę. I mówiąc historię o ojcu i synach, o ojcu i synu marnotrawnym, chciał pokazać, jaki jest Bóg, bo ludzie mieli przekrzywiony obraz Boga. Więc Bóg jest tutaj ojcem. Syn wyjeżdża. Mówi, że daj mi część majątku, ja chcę żyć po swojemu. Co robi ojciec? Czy go zatrzymuje? Czy przypina go kajdankami i każe mu tu pracować w swoim gospodarstwie? Czy jedzie za nim, wysyła posłańców, żeby go ściągnęli? Nie, ojciec mówi, jak tak bardzo tego chcesz, to odchodź, tak? To odejdź. Daję mu część majątku, chociaż w tamtej kulturze to starszy syn pierwszy wychodził z domu, to on miał odziedziczyć większość majątku, on miał pierwszeństwo, młodszy to pozamieniał, nie szanował zasad, które panowały w tym domu, obraził tym ojca, ale ojciec mu nie mówi, nie pójdziesz, ja cię tu przytrzymam. Mówi, droga wolna. Jeżeli ta historia przedstawia, jaki jest Bóg, no to Bóg też powie każdemu z nas, chcesz iść w świat, chcesz skosztować życia, chcesz żyć na własną rękę? Dałem ci wolność jako człowiekowi, możesz zrobić ze swoim życiem, co zechcesz. Idź. Więc człowiek, który wybiera grzech, wybiera niezależność od Boga, tak? Ten młodszy syn chciał żyć z dala od Boga, chciał żyć z dala od ojca, więc chciał być od niego niezależny. Ale jakie niesie to konsekwencje? Ojciec na pewno żałował, że syn odchodzi. Dlaczego? Dlatego, że go strasznie chciał mieć przy sobie? Nie chciał się czuć samotny? Nie, wiedział, co ten młody przeżyje, tak? Co go czeka. Więc możemy użyć jeszcze jednego obrazu, żeby oddać tą prawdę o konsekwencjach grzechu. Moglibyśmy użyć tutaj symbolu parasola. Grzech to jest samowola człowieka, czyli ja chcę żyć, moje wybory świadczą o tym, że chcę żyć niezależnie od Boga. Skoro tak, to Bóg nie ma na życie tego człowieka takiego wpływu, jak miał wcześniej. Gdyby temu młodemu coś się stało gdzieś tam daleko, jakie możliwości ma ojciec, żeby pomóc? Żadne. Człowiek na własne życzenie wychodzi spod czegoś, co nazywamy parasolem Bożej ochrony. Tą myśl odkrywaliśmy, studiując list do Rzymian. Popatrzmy na pierwszy rozdział i kilka wersetów. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądanie ich serca na łup nieczystości, tak iż dopuszczają się bezczeszczenia własnych ciał. Człowiek mówi, no doświadczenie mi mówi, że jak zgrzeszę, to się nic nie dzieje. No, jak ryba połknie przynętę, to też jeszcze myśli, że jest szczęśliwa, tak? Dopóki ktoś tej żyłki nie zaciągnie. Więc jest moment w życiu człowieka, kiedy on grzeszy, a konsekwencje są błahe, albo prawie nie ma ich w ogóle, przynajmniej tak mu się wydaje. A jednak w duchowej rzeczywistości są pewne konsekwencje. Tą konsekwencją jest zerwanie relacji z Bogiem, a co za tym idzie? Nieposiadanie ochrony, która pochodzi od Boga. Ludzie opisani tutaj w tym fragmencie zdecydowali, chociaż Boga poznali, czyli wiedzieli, że jest, to powiedzieli, nas to nie interesuje. My chcemy iść własną drogą. Jeżeli ktoś idzie własną drogą, to tak jak ten młodszy syn odchodzi od ojca, wychodzi spod parasola jego ochrony. 24 werset mówi, wydał ich Bóg poprzez pożądanie ich serc na łup nieczystości. Bóg mówi, chcesz żyć po swojemu, chcesz żyć na własnych zasadach, masz do tego prawo, idź, ale nie będziesz miał ze mną łączności, nie będę cię słyszał, jak będziesz wołał. Nam się wydaje, że tak łatwo jest kontrolować nasze myśli albo nasze żądze. Ale z drugiej strony mamy też doświadczenia, że to są sprawy, które się szybko wymykają spod kontroli. W Biblii zapisany jest obraz Boga, który nas pilnuje w tym temacie. W modlitwie Ojcze nas, nie wódź nas na pokuszenie, tak? Nie dopuść, żebyśmy byli skuszeni za bardzo. Pilnuj nas, pozwól nam przetrwać czas próby. I Bóg się w to czynnie angażuje. A kiedy człowiek mówi, mnie Bóg nie interesuje, ja chcę żyć po swojemu, Bóg mówi, dobrze, idź. Tylko pamiętaj tą rzecz, że ja ciebie już nie ochronię. I wydał ich Bóg poprzez pożądanie ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Ci ludzie dopuszczali się wielu strasznych grzechów, bo ich pożądliwości się rozbudziły i zdominowały ich życie. Można żyć z dala od Boga, można żyć po swojemu. Człowiek ma do tego prawo, ale potrzebuje też wiedzieć, jakie są tego konsekwencje. Więc Jakub zachęca młodych chrześcijan, mówiąc: nie dajcie się zwodzić, bo wam się wydaje, że grzech to jest nic. W dzisiejszej kulturze grzech praktycznie nie istnieje, są fajne grzeszki, które warto zrobić. Nie dajcie się oszukać, poznajcie prawdę o grzechu. I pierwsza prawda jest taka, że grzech niszczy relacje między człowiekiem i Bogiem, ale nie tylko. Skoro ktoś chce nas zwieść, to w jakimś celu. Jeżeli ktoś rzuca przynętę do wody, to ma tylko jeden cel, żeby tą rybę złowić. Szatan, kiedy rzuca pokusę, robi to w jednym celu, aby coś zniszczyć. Najbardziej zależy mu, żeby człowiek i Bóg nie mieli ze sobą kontaktu, to jest oczywiste. Wtedy człowiek jest zdany na pastwę swoich namiętności, wtedy można z nim robić, co się zechce, jeżeli go Bóg nie chroni. Ale to nie jest wszystko, bo szatan nie zadowoli się tym, że się pokłócisz z Bogiem, że nie będziesz się do Niego odzywał ani słyszał Jego głosu. On sobie sięgnie dalej po wszystkie relacje, które są dla Ciebie ważne. To jest ciekawe, że kiedy dzisiaj pyta się ludzi, którzy doszli gdzieś w jakiejś dziedzinie życia na sam szczyt, w swojej karierze i są wzorem dla innych, wzorem sukcesu, kiedy się ich zapyta o to, co mają najcenniejszego, co posiadają, to często odpowiadają, że dom, tak, że relacje z najbliższymi. Grzech jest czymś, co zawsze uderza najpierw w relacje. Twoją relację z Bogiem, ale też twoją relację z żoną albo twoją relację z dziećmi. To grzech zniszczy relacje. Kochamy bliskość, tak, z drugą osobą. Szatan zrobi wszystko, żeby dwoje ludzi było jak obcy dla siebie. Żeby zamiast miłości, oddania bezgranicznego do współmałżonka, żeby był gniew, jakaś nienawiść, oskarżanie jedno drugiego. Więc świat mówi, to są małe grzeszki, a to one są właśnie bronią skierowaną w stronę tego, co mamy najcenniejsze. Dlatego Jakub mówi, nie dajcie się oszukać. Nie lekceważcie grzechu w swoim życiu. Świat mówi, patrz, jakie to jest ciekawe, piękne, atrakcyjne. A Bóg mówi, zobacz, że w środku tego jest hak, który ma cel, żeby zabić cię. Młodszy syn z historii o synu marnotrawnym, kiedy planował swoją wyprawę, no to spakował się i nie mógł się nacieszyć tą wizją, że wyjeżdża. I myślał sobie, ale wspaniałe rzeczy mnie tam czekają, tak? W tym wielkim świecie. Mam majątek, to był ogromny majątek, czego mi więcej trzeba do życia. I historia syna marnotrawnego pokazuje nam, co było dla niego przynętą, tak? Wyświetlałem tutaj przed chwilą przynętę na pstrąga. Ona nie zadziała na okonia. Więc szatan użył pewnej przynęty w przypadku tego młodszego chłopaka. I historia pokazuje, że były co najmniej trzy takie przynęty. Po pierwsze, życie takie zupełnie na luzie, tak? Hulaszcze, bawić się, jak najwięcej się bawić. Nie pracować, bawić się, mam tyle majątku, że na lata mi starczy. Po drugie, trwonienie pieniędzy, czyli wydawanie ich w taki sposób... No co to 10 tysięcy, tak? No, skoro mam miliony, to co to jest te 10 na jakąś rzecz? Trwonić, nie przejmować się. To było dla niego przynętą. Miał tą wizję. Jak pilnował go ojciec, mówił, nie, wydawaj tylko to, co potrzebujesz. A tutaj może rzucać pieniędzmi. No i historia nam pokazuje też, że współżył z nierządnicami. I to była trzecia przynęta dla niego. Pod okiem ojca, starszego brata, do niczego takiego by nie doszło. On chciał swobody w swoim życiu seksualnym i on za tym pojechał do innego kraju. Więc takie przynęty działały na tego chłopaka. I młodszy syn, kiedy je widział w swojej wyobraźni nawet, one były w tamtym kraju, tam daleko, mówił, ale wspaniała okazja, odmienię swoje życie. Skosztuję tego, czego naprawdę moje serce pragnie. No i historia nam pokazuje, że młodszy skosztował tego życia. Wszystkie przynęty połknął w pełnym wymiarze. I co się okazało, kiedy już to się wydarzyło? Że nigdy wcześniej w życiu nie czuł się tak beznadziejny. Jakub mówi, nie dajcie się oszukać. Obietnica spełnionego życia przedstawiona poprzez pokusy to jest blef. Jak to zdobędziecie? W waszym sercu zagości ogromna pustka. W wersecie 17 Jakub mówi tak. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Tamten człowiek myślał, dobro czeka mnie tam, jak wyjadę. To są dobre rzeczy, które sprawią, że moje życie nabierze smaku. Tu kontroluje mnie ojciec, nie mogę wielu rzeczy zrobić, muszę czekać, aż starszy wyjdzie z domu, a jemu się nie śpieszy, więc tam czeka mnie dobro. Jakub mówi, nie dajcie się oszukać, tam nie ma żadnego dla was dobra. Dobro, jakie otrzymujemy, dar doskonały, zstępują z góry, pochodzą od Boga. Więc grzech to jest decyzja, by skosztować tego, co nam proponuje świat. Ale musimy wiedzieć, że świat nie daje niczego, co jest dobre w swojej istocie. Jest piękne i powabne na zewnątrz, ale w środku, w swojej istocie jest jak ten hak, który wbija się w rybę. Syn marnotrawny, kiedy połknął haczyk, powiedział, iluż to najemników, czyli pracowników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tutaj żyję w chlewie i ginę z głodu. Kiedy połknął haczyk, powiedział, ginę, to jest koniec mojego życia. I to jest też miejsce, do którego dojdzie człowiek, który łapczywie pożąda tego, co świat nazywa dzisiaj dobrym. W pewnym momencie, jak to wszystko połknie, żeby być spełnionym, powiem, nic mi nie zostało, jestem pusty, to jest koniec mojego życia. Nie bez przyczyny to młodszy wyjechał, a nie starszy. Im człowiek jest młodszy, tym bardziej ufa tym błyskotkom, które widzi. Im człowiek starszy, tym już więcej wie o życiu, wie, że coś tu nie gra. Dlatego im jesteś młodszy, tym bardziej potrzebujesz uważać i wiedzieć, czego się spodziewać po propozycjach tego świata. Obiecują coś wspaniałego, ale jedno jest pewne. Nie wniosą w twoje życie nic dobrego. Więc dochodzimy tutaj do drugiej prawdy o grzechu. Nigdy nie przynosi dobra. Obiecuje wspaniałe rzeczy, ale koniec końców zostajesz z niczym. Jakub mówi, że tutaj pod koniec 17 wersetu, że u Boga nie ma przemiany ani cienia zmienności. Syn marnotrawny doświadczył takich burzliwych zmian. On tego nie planował. To było tak, że w tej krainie, w której zamieszkał, w pewnym momencie nastał głód i no, skończyły się te zabawy, skończyły się pieniądze, świat go oszukał, tak? On poszedł w ten świat z nadzieją, że świat mu da to, co obiecał, po czym on zostaje z niczym. Jeżeli w jakiejś krainie jest głód, to inni ludzie przestają się tobą interesować. Każdy myśli o swojej rodzinie, żeby ją zabezpieczyć. I nagle młody człowiek wylądował w niewolniczej pracy. U człowieka, którego jego los nie obchodził. Czytamy, że chciał napełnić swój żołądek strąkami, które karmiły się świnie tego człowieka, ale ten człowiek mu nie pozwalał. Świat go oszukał i to nie jest wyjątkowa sytuacja, bo świat zawsze oszuka. I świat jest zmienny. Dzisiaj coś ci się wydaje piękne, powabne, to jest sukces, to jest coś, co przyniesie ci spełnienie, ale jaką masz pewność, że za 5, za 10, za 15 lat cokolwiek z tego zostanie? Nie ma żadnej pewności, dlatego że świat jest zmienny i wszystko zmienia. Ludzie zmieniają rzeczywistość tak, jak im się podoba. Nawet w przypadku grzechu nazywają w jednym pokoleniu coś grzechem, w drugim dobrem. Wszystko jest zmienne, dlatego człowiek nie może być pewny ani obietnic świata, ani tego, do czego jest przekonany. Jedyne, czego może być pewny, to jest to, jaki jest Bóg. On w swoich zasadach, w swojej postawie względem człowieka, swojego dziecka, jest niezmienny. I darzy dobrem człowieka niezmiennie. Chyba, że ten człowiek sobie pójdzie, tak, i powie, nie chcę, żebyś patrzył na moje życie. Wyjdzie spod parasola. Więc musimy nauczyć się tej drugiej prawdy o grzechu, że on nie przynosi nigdy nic dobrego. Wręcz przeciwnie, okradnie cię i na końcu zostaniesz z niczym. Tego możemy być pewni. No i ostatnia prawda o grzechu, przeczytamy ją w wersecie 18, gdzie Jakub mówi, że ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. Pierwociny są to pierwsze owoce, najlepsze owoce. I człowiek, kiedy się nawróci, staje się nowym stworzeniem, dla Boga kimś bardzo ważnym. Dlatego Jezus mówi o ojcu i synu, bo syn dla ojca, no, to jest coś bardzo ważnego. Więc człowiek, kiedy się nawróci, to ta relacja między Bogiem a człowiekiem jest jak między ojcem a synem. Syn był przeznaczony do tego, żeby iść w ślady ojca. I starszy, i młodszy. Obaj mieli takie zadanie, obaj mieli przejąć to gospodarstwo, naśladować ojca w tym, jak pracuje. W naszym przypadku, ludzi nawróconych, jest to kwestia bycia podobnym do Boga, pójścia w ślady Jezusa Chrystusa, którego Nowy Testament nazywa naszym starszym bratem. Więc syn marnotrawny miał swoje powołanie, miał zasady, znał te zasady. Miał coś, co nazywamy godnością, bo ten gospodarz był wielkim człowiekiem, to jego syn też jest automatycznie wielkim człowiekiem. Był zaraz po nim. Ale kiedy odszedł, to ta historia pokazuje, że się stoczył. Przestał żyć godnie. Na początku dotyczyło to życia moralnego, tak? Moralności. Robił rzeczy, które ojciec potępiał. Później dotyczyło to także sfery materialnej. Będąc kimś, mając swoją godność i majątek, nagle został bez grosza, z własnej głupoty. I wiemy na końcu, że mieszkał i jadł, albo nie jadł, ale chciał, ze świniami. Stoczył się. I to jest konsekwencja grzechu w życiu człowieka. Upodlenie. Chrześcijanin jest stworzony po to, żeby stawać się podobnym do Boga. By jego życie doświadczało uświęcenia, czyli jesteś jakiś, ale jest coraz lepiej. Z roku na rok masz bardziej charakter podobny do Chrystusa. Twoje życie jest bardziej doskonałe. Coraz bardziej potrafisz kochać innych ludzi. Łatwiej im wybaczać i tak dalej, i tak dalej. Do tego chrześcijanin jest powołany. Ale kiedy lekceważy grzech w swoim życiu, nazywając go czymś neutralnym albo dobrym, nie zostanie to bez konsekwencji. Człowiek doświadczy upodlenia. A człowiek, który był na szczycie, miał wszystko, miał godność, miał rodzinę, miał bogactwo, miał pracę. nagle ląduje na dnie, w obcym kraju, bez kogokolwiek, kto się nim interesuje, bez pieniędzy, bez perspektyw na przyszłość, leżąc ze świniami, jest bardzo nieszczęśliwy. I chrześcijanin podobnie, powołany do wielkiego życia, wielkich rzeczy, posłuszeństwa Bogu, świętości, grzesząc, stacza się. I on wie, jak jego życie mogło wyglądać, ale wie, że przez swoje wybory je zmarnował. I to jest okropna konsekwencja grzechu. Więc świat powie, to są grzeszki. To jest neutralne, nie przejmuj się. A kiedyś się obudzisz w chlewie, tak jak było to w przypadku młodszego syna. Więc Jakub mówi, nie daj się wprowadzać w błąd. Musisz widzieć prawdę o grzechu, bo świat mówi, że nie ma czegoś takiego jak grzech. Że masz do niego prawo, bo to wymaga twoje życie tego wymaga, żebyś o siebie dbał, żebyś myślał o tym, co jest dla ciebie dobre, więc grzesz sobie. Dbaj o emocjonalną sferę swojego życia właśnie w ten sposób. Inni to powinni zrozumieć. Człowiek ma do wszystkiego prawo bez wolnym człowiekiem, wolną istotą, może zrobić, co chce, może popełnić nawet najgorszy grzech, ale potrzebuje też rozumieć, że stoją za tym pewne konsekwencje. Więc trzecią prawdą o grzechu jest, mamy Kuba? Upodlenie człowieka. Chrześcijanin, który bagatelizuje ten problem w swoim życiu, będzie czuł się podle z tym, jaki jest, co robi, jak myśli. Może uda mu się to ukryć przed innymi, ale w środku będzie zdruzgotany, bo wie, że miał być kimś, miał żyć godnie, mógł być dumny z tego, jak Bóg go zmienia, a sam się stoczył do rowu. Więc Jakub zachęca młode pokolenie, nie dajcie się wrobić, to są przynęty, one, nie ma w nich nic dobrego. Zapamiętajcie trzy prawdy o grzechu, więc wyświetlmy te trzy prawdy, żebyśmy mogli sobie zapisać czy zapamiętać. Grzech zrywa wspólnotę i pozbawia ochrony, też mówiliśmy o tym parasolu, tak? To jest pierwsza prawda. Druga prawda o grzechu, on nigdy nie przynosi dobra, wreszcie okrada cię z tego, co jest dobre. I grzech degeneruje twoje życie i je upadla. Czy ktoś kazał młodszemu iść z domu? Czy ktoś mu zabronił? Nie. I tak samo jest z nami. Jesteśmy wolnymi ludźmi, możemy zrobić z życiem, co chcemy. Więc mamy wybór. Przedstawmy to też pewnym rysunkiem. Mamy wybór. Możemy wybrać grzech w naszym życiu jako coś nieszkodliwego, dobrego nawet, a możemy powiedzieć, że nie chcemy grzeszyć, brzydzimy się grzechem, nawet jak sobie z nim nie radzimy, to się brzydzimy, bo chcemy być posłuszni Bogu. I obie postawy mają konkretne konsekwencje. Wybierając grzech, doświadczasz zerwania wspólnoty, destrukcji więzi, braku ochrony przed pokusami, oszustwa i rozczarowania i upodlenia. Wybierając posłuszeństwo Bogu, doświadczasz pielęgnowania wspólnoty, rozkwitu więzi. I nie mówię tu tylko o więziach między Bogiem a człowiekiem, ale też o następnych, bo to jest połączone. Bożej ochrony przed pokusami, pełni życia, synostwa, godności, podobieństwa do Boga. Ten diagram zostanie na ekranie, dlatego nie musicie teraz się śpieszyć, jeżeli ktoś zapisuje. Ludzie, do których pisał Jakub, nie widzieli prawdy o grzechu. No to Jakub im ją wyłożył. Ale to nie jest koniec zadania, dlatego że zazwyczaj człowiek ma też nieprawdziwy obraz Boga. Tak? Nawet ten młodszy syn miał w obu przypadkach problem. Myślał, że grzech to jest coś atrakcyjnego, coś, co odmieni jego życie na dobre, ale też w ciekawy sposób myślał o własnym ojcu. Bo kiedy już połknął te haczyki, doświadczył rozczarowania, to pomyślał, a może tak bym wrócił do mojego ojca? Już nie będę jego synem, bo na to na pewno się nie zgodzi. ale zostanę jednym z jego pracowników. Będę miał się o niebo lepiej niż tutaj w tej krainie. Więc jaki obraz Boga ma człowiek? Bóg musi mnie ukarać za mój grzech. Tak? Skoro zbłądziłem, to teraz już nie jestem godzien, żeby być jego synem. Podepnę się znowu, ale no to już na innych zasadach, tak? No bo popełniłem pewne błędy. Jezus, chcąc ten obraz Boga wyprostować w głowach swoich słuchaczy, kończy historię o synu marnotrawnym, mówiąc, że kiedy ojciec zobaczył z daleka swojego syna, a to było z daleka widać, że jest bankrutem, że jest upodlony, tak? Że jest brudny, że zgrzeszył. Ojciec, widząc go z daleka, podbiegł, przytulił, ucałował, rzucił mu się na szyję i kazał zaraz włożyć na niego ubranie, sandały i pierścień. Te trzy rzeczy były symbolami, kim ten człowiek jest dla ojca, że jest synem, że jest dziedzicem. Gdyby chciał go ukarać, powiedział, bierz tu jakieś łachmany i do roboty. Odrób wszystko, coś sprzeniewierzył. A on mu dał pierścień na rękę, sandały na nogi i piękną szatę. I wydał na jego cześć wielkie przyjęcie. Ewangelia Łukasza 15. Popatrzmy. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się i zaczęli się bawić. Więc oprócz prawdy o grzechu, że grzech zniszczy nasze życie, bo to jest jego cel, potrzebujemy też znać prawdę o Bogu jako Ojcu. Że On czeka, aż wrócimy. Więc będąc gdzieś daleko od Niego, nie słysząc Go, nie widząc, nie ma co sobie wmawiać tego, co świat ci powie, a on, Jego nie interesuje twoje życie. Bóg zawsze czeka, żeby człowiek wrócił do relacji z Nim. Więc świat chce nas oszukać, chce nam przedstawić fałszywy obraz grzechu. Świat chce nas oszukać, dając błędny obraz Boga, jakim jest Ojcem. Więc nie dajmy się zwodzić i myślmy i wybierajmy właściwie. Dziękuję.